Pętla Lipnickiego. Przewodnik po ścieżce spacerowej. Czarna ścieżka spacerowa, fragment czarnego pierwszego szlaku turystycznego. Wstęp. Ścieżka spacerowa Pętla Lipnickiego to krótka trasa zlokalizowana przy czarnym szlaku pieszym prowadzącym z Drzewicza, około 4 km od Drzewicza, do samego centrum parku. Nazwa Pętla Lipnickiego przyjęła się od roku 1996. Miejsce to upodobał sobie profesor Ludwik Lipnicki. Związał on swoje losy z Borami Tucholskimi już przeszło 30 lat. A od 1996 roku zasiada w Radzie Naukowej Parku Narodowego Bory Tucholskie. Ludwik Lipnicki urodził się 25 sierpnia 1947 roku w Łubiance koło Gorzowa. Studia ukończył i tytuł doktora nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest profesorem Akademii Wychowania Fizycznego, kierownikiem Zakładu Biologii i Ochrony Przyrody, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Jest uznanym lichenologiem, ale także poetą, prozaikiem, autorem wielu publikacji przyrodniczych, naukowych oraz tomików wierszy. Pętla Lipnickiego obejmuje niewielki obszar, z którego w latach 60. XX wieku wydobywano torf. Wykorzystywany był on w szkółce leśnej w Klosnowie. Jego wydobycie zakończyło się pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. W wyniku pozyskiwania kopaliny powstało rozległe zagłębienie w terenie, które w sposób naturalny wypełniło się wodą. Od momentu zakończenia wydobycia torfu możemy obserwować przemianę tego miejsca. Proces obecnie tu zachodzący nazywamy sukcesją wtórną, czyli ponowne zarastanie zbiornika wodnego. Rozwijające się mchy torfowce, wraz z innymi towarzyszącymi im roślinami, stopniowo ograniczają wielkość lustra wody. Można przypuszczać, że doprowadzi to do powstania boru bagiennego. Trasa ścieżki spacerowej prezentuje najciekawsze fragmenty tego urokliwego miejsca. Wybudowana drewniana kładka umożliwia zapoznanie się z tym niedostępnym, interesującym siedliskiem. Niniejszy przewodnik pozwoli na samodzielne zapoznanie się ze strukturą i funkcją torfowiska oraz jego znaczeniem dla różnorodności biologicznej. Przy okazji tego miejsca nie sposób nie wspomnieć o licznie występujących tu płazach. 7 punktów przystankowych zlokalizowano w taki sposób, aby odzwierciedlały najbardziej charakterystyczne elementy tego miejsca. Jednak po przejściu całej ścieżki dostrzeżemy, że każdy z tych punktów z powodzeniem mógłby zostać zlokalizowany w innym miejscu. Pokazuje to, jak poszczególne elementy przyrody przeplatają się ze sobą. Przystanek pierwszy. Torfowisko. Torfowiska powstają tysiące lat. Szacuje się, że martwa materia organiczna osadza się na nich w tempie 1 mm na rok. Musimy zdawać sobie zatem sprawę, że to, co znajduje się zaledwie 1 metr poniżej żywej warstwy torfowców, pamięta czasy Bolesława Chrobrego. Torfowiska powstają na ogół w bezodpływowych nieckach terenu lub stopniowo zarastających jeziorach, gdzie opad atmosferyczny jest wyższy od parowania. Torfowce stopniowo opanowują całą powierzchnię takiego terenu. Dzięki swoim zdolnościom zatrzymywania dużych ilości wody, wpływają na stałe uwilgotnienie podłoża i kształtują specyfikę siedliska. Takie podłoże sprzyja występowaniu specyficznej roślinności. Początkowo są to rośliny zielne, przede wszystkim tużyce, wełnianki i żurawina. Ich korzenie i kłącza przerastają kożuch torfowców, utrwalając tym samym darń i umożliwiając wkraczanie pierwszych krzewinek modrzewnicy zwyczajnej i wrzosu zwyczajnego. Taki nasuwający się na tafle wody kożuch torfowców poprzerastany innymi roślinami torfowiskowymi nosi nazwę pła. Narastanie coraz grubszej warstwy roślinności sprzyja przesuszeniu górnych warstw. Dzięki temu pojawiają się tu gatunki siedlisk leśnych, jak bagno zwyczajne, brzoza omszona i sosna pospolita. Z biegiem czasu torfowisko przekształca się w bór bagienny. Na torfowisku panują specyficzne warunki siedliskowe. Obfitość wody sprawia, że martwa materia organiczna nie ulega całkowitemu rozkładowi, natomiast odkłada się w postaci grubej warstwy torfu. Woda na torfowisku pochodzi głównie z opadów atmosferycznych, dlatego też panują tu skrajnie ubogie warunki troficzne, to znaczy pokarmowe. Najbardziej odczuwalny dla roślin jest niedobór azotu. I te, które nie wykształciły umiejętności chwytania owadów i ich trawienia, musiały znaleźć inne rozwiązania. Na przykład modrzewnica czy żurawina współżyją w symbiozie z grzybami, to znaczy mikoryzują. Na torfowisku, pomimo obfitości wody, rośliny, przez długie okresy, cierpią z powodu suszy fizjologicznej. Występuje ona najczęściej późną jesienią, zimą i wczesną wiosną. Zimą, woda jest zamarznięta i tym samym rośliny nie mogą z niej korzystać, latem natomiast, wierzchnia warstwa torfowiska nagrzewa się. Temperatura przy powierzchni sięga nierzadko od 45 do 65 stopni Celsjusza. Skrajne temperatury wymusiły kolejne przystosowania w budowie roślin, które ograniczają parowanie i sprawiają, że roślina odporna jest na wysoką temperaturę. A są to liście o niewielkiej powierzchni, często twarde i skórzaste, jak na przykład u żurawiny błotnej, pokryte woskiem jak u modrzewnicy zwyczajnej lub kutnerem jak u bagna zwyczajnego. Przystanek drugi. Rośliny mięsożerne. W świecie roślin znaleźć można i takie, które wykształciły zdolność chwytania i zjadania organizmów zwierzęcych. Rośliny mięsożerne, z łaciny planta carnivorare, bo o nich mowa, wykorzystują związki głównie azotu i fosforu, powstałe w wyniku strawienia ofiar. Zdolność ta wyewoluowała jako przystosowanie do specyficznego typu siedlisk. W większości rośliny te rosną na siedliskach bardzo ubogich, czyli oligotroficznych, w przyswajalne dla roślin związki azotu i fosforu. Są to jednocześnie siedliska podmokłe lub bardzo wilgotne o dobrym nasłonecznieniu. Niestety mięsożerność jest kosztowna, co skutkuje niską konkurencyjnością tych roślin w stosunku do innych samożywnych roślin. Ofiarami roślin mięsożernych są głównie stawonogi, ale chwytane są także pierwotniaki, wrotki, pierścienice, a nawet drobne kręgowce. Niektóre rośliny mięsożerne polują także na odchody zwierząt czy nawet na szczątki innych roślin. Żeby uznać roślinę za mięsożerną, musi ona wykazywać zespół specyficznych cech składających się na tzw. syndrom mięsożerności, a mianowicie umiejętność wabienia ofiary, zatrzymanie w pułapce, zabicie, strawienie i w końcu umiejętność przyswojenia przydatnych związków. Wśród roślin okrytozalążkowych opisano około 600 gatunków wykazujących syndrom mięsożerności, jednak nie u wszystkich jest on w pełni rozwinięty. Zdarza się, że niektóre rośliny mięsożerne, by móc strawić zdobycz, korzystają z pomocy innych organizmów symbiotycznych. Warto wspomnieć, iż znane są także mięsożerne wątrobowce. Cechą wspólną wszystkich roślin mięsożernych jest wykształcanie pułapek w celu schwytania i zatrzymania potencjalnych ofiar. Pułapki mogą przybierać następujące formy. Adhezyjne – ofiara przykleja się do śluzu. W tym typie wyróżnia się pułapki działające biernie, jak i aktywnie. Mające postać dzbanków lub rozet liściowych, do których ofiara wpada i nie może się wydostać. W postaci zamykających się części blaszki liściowej. W postaci pęcherzyków z wejściem zamykanym klapką, bądź stale otwartych z włoskami uniemożliwiającymi wyjście z pułapki. Należy pamiętać, że komórki roślin mięsożernych zawierają, tak jak większość roślin, chlorofil, asymilują CO2 i są autotroficzne. Mięsożerność to tylko sposób na przetrwanie w warunkach niedoboru azotu i fosforu, których to brak w podłożu jest najbardziej dla nich dotkliwy. Na pętli Lipnickiego spotkać można następujące rośliny owadożerne, rosiczki i pływacze. Spośród trzech gatunków rosiczek, a mianowicie, okrągłolistnej, pośredniej i długolistnej, najmniej wymagająca jest rosiczka okrągłolistna. W związku z tym na torfowiskach jest reprezentowana najliczniej. Rośnie na kępach utworzonych przez torfowce oraz w miejscach, gdzie darń jest luźniejsza i nie tworzy zbitej masy roślinnej. Najrzadsza jest rosiczka pośrednia, która preferuje na torfowiskach miejsca bardziej piaszczyste, tworząc tam zwarte grupy. Jest ona rośliną strefy atlantyckiej i subatlantyckiej. Rosiczki są roślinami wieloletnimi o niewielkich rozmiarach, maksymalnie do 25 cm. W pełni lata z centrum rozety liściowej wyrastają długie pędy kwiatowe, na których pojawiają się drobne, białe kwiatki. Rosiczki wykształcają pułapki klejące. Na blaszce liściowej znajdują się liczne włoski gruczołkowe, które spełniają funkcję urządzenia chwytnego. Rosiczka wydziela substancję wabiącą owady. Jest ona kleista, dlatego też zwabiony owad, gdy usiądzie na liściu, nie może się uwolnić. Jego nerwowe ruchy powodują, że włoski występujące na liściach zaczynają oplatać ofiarę. Uruchomione enzymy rozpoczynają trawienie. Po jego zakończeniu włoski gruczołkowe prostują się, a z owada pozostaje tylko chitynowa powłoka. Pływacze wszystkie rodzime gatunki żyją pływając w wodzie. Zasiedlają sadzawki, rowy, stawy, odnogi rzek, zagłębienia na torfowiskach i brzegi jezior. Jak sama nazwa wskazuje, rośliny te swobodnie pływają, nie wytwarzają korzeni. Najliczniej reprezentowany jest pływacz zwyczajny, o liściach wielowierzchołkowych, nitkowato podzielonych, wodnych. W czasie kwitnienia, od lipca do sierpnia nad powierzchnią wody wystaje łodyga kwiatowa o długości od 4 do 10 cm z żółtymi kwiatami z ostrogą. Pewne części liści przekształciły się w płaskie, soczewkowate, maleńkie pęcherzyki, które mają z przodu otwór zamknięty ruchomą klapką. Otwiera się ona jak zapadnia, tylko do wewnątrz. Jeśli jakieś małe zwierzę wodne dotknie szczecinek otaczających otwór, natychmiast się zamyka. Ścianka pęcherzyka jest napięta. Przy otwarciu klapki naprężenie spada, a wklęsła poprzednio ścianka wybrzusza się na zewnątrz. Powstaje w ten sposób siła ssąca, która wciąga małe zwierzęta do środka. Są to pułapki zapadkowe z wykorzystaniem podciśnienia. We wnętrzu pęcherzyka następuje trawienie. Na jednej roślinie może znajdować się nawet około 400 pęcherzyków. Ze względu na postępujące zanieczyszczenie oraz kurczenie się w naszym kraju torfowisk na skutek ich odwadniania, te interesujące rośliny bezpowrotnie giną. Przystanek trzeci. Torf. Torf to skała osadowa tworząca się w długotrwałych warunkach beztlenowych. W wyniku braku tlenu, zahamowany zostaje proces mineralizacji i rozkładu materii organicznej, dlatego wszystkie obumarłe szczątki roślin i zwierząt osadzają się w postaci torfu. Torf, powstający na torfowiskach, ma w swojej strukturze duży udział nierozłożonych mchów torfowców. Torf jest najmłodszym węglem kopalnym, zawiera mniej niż 60% czystego węgla. Oznacza to, że w ciągu kolejnych milionów lat, w warunkach beztlenowych, podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, przekształci się najpierw w węgiel brunatny, a następnie w węgiel kamienny. Od wieków wydobywany był jako surowiec opałowy i wykorzystywany jako źródło energii. Do dziś, w tym celu, wykorzystywany jest w Irlandii i Finlandii. Torf jest również szeroko używany w ogrodnictwie i leśnictwie do produkcji ziemi ogrodniczej i nawozów, czy też do produkcji doniczek jednorazowych. Wykorzystywany jest także w medycynie i farmacji. Jest doskonałym zapisem zmian zachodzących w przyrodzie na danym terenie w czasie setek, a nawet tysięcy lat. Dzięki temu, że materia organiczna nie ulega rozkładowi, jej warstwowe nakładanie dokumentuje jakie rośliny, w jakiej ilości i kiedy tu występowały. Znajdujące się w torfie szczątki roślin, ich pyłki i nasiona są bardzo dobrze zachowane, dzięki czemu można je rozpoznać i oszacować, jakie zbiorowiska roślinne występowały na badanym terenie w określonym czasie. Przystanek czwarty. Brzezina bagienna. Brzezina bagienna to zbiorowisko leśne, w którego drzewostanie dominuje brzoza omszona z niewielką domieszką sosny zwyczajnej. Zbiorowisko to występuje na glebie torfowej, na siedliskach wilgotnych i podmokłych, najczęściej w bezodpływowych zagłębieniach terenu. Brzoza omszona, podobnie jak brzoza brodawkowata, posiada białą korę, jednakże jej młode gałązki są aksamitnie omszone, stąd nazwa gatunku. Sama obecność brzozy omszonej w drzewostanie nie decyduje jeszcze o tym, że mamy do czynienia z brzeziną bagienną. Bardzo ważny jest tutaj skład gatunkowy podszytu iruna leśnego. Podszycie brzeziny występuje przede wszystkim podrost brzozy i sosny oraz zwarte krzewy kruszyny pospolitej. W runie, w warstwie mszystej, dominuje przede wszystkim rokietnik pospolity, który zwartym łanem pokrywa niemal całą powierzchnię siedliska. Niewielki udział mają tutaj natomiast torfowce, które są charakterystyczne dla boru bagiennego. Innymi gatunkami występującymi w brzezinach bagiennych są borówka czernica, dobrze znany gatunek występujący też w borach świeżych, widłak jałowcowaty, gatunek paprotnika objęty ochroną gatunkową oraz paprocie, narecznica krótkoostna i narecznica szerokolistna. Przystanek piąty. Bór bagienny. Sosnowy bór bagienny to zbiorowisko roślinne występujące w siedliskach podmokłych, na podłożu torfowym. W drzewostanie zazwyczaj panuje sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej. Runoleśne jest bujnie rozwinięte, w warstwie mszystej dominują mchy torfowce, które magazynują wodę i wpływają na mikroklimat siedliska. W borze bagiennym obficie występują krzewinki, bagno zwyczajne, borówka bagienna i żurawina błotna. Często spotkać można również wełniankę pochwowatą i modrzewnicę zwyczajną, czyli gatunki charakterystyczne dla torfowisk. Obecność tych gatunków jest uzasadniona, ponieważ bór bagienny jest ostatnim stadium powolnej przemiany zbiornika wodnego, poprzez torfowisko do siedliska leśnego. Zwiedzając ścieżkę w ciepły słoneczny dzień, można poczuć charakterystyczny zapach. Jest to woń olejków eterycznych wydzielanych przez bagno zwyczajne. Roślina ta, dorastająca do 1 metra, posiada liczne igiełkowate, skórzaste, ciemnozielone liście, pokryte od spodu rudawymi włoskami. Kwiaty bagna są białe, zebrane na szczycie łodygi w baldach. Roślina ta, ze względu na swój charakterystyczny zapach, stosowana była jako środek przeciwko molom. Pamiętajmy jednak, że jest to roślina objęta ochroną gatunkową i nie można jej zrywać. Przystanek szósty. Torfowce. Torfowce to grupa mszaków, występujących w miejscach wilgotnych, głównie na torfowiskach i w borach bagiennych. Ich zdolność do magazynowania znacznej ilości wody sprawia, że są one istotnym elementem obiegu wody w przyrodzie. Torfowce posiadają charakterystyczną budowę. Na wyprostowanej, pozbawionej chwytników, łodyżce umieszczone są krótkie, liczne rozgałęzienia, które na szczycie skupione są w postaci główki, a wzdłuż łodyżki, w równych odstępach, zebrane są w pęczki. Na szczycie główki, w czasie sezonu wegetacyjnego, można zaobserwować wyraźne czarne lub ciemnobrązowe zarodnie wyniesione nieco na nitkowatych trzoneczkach. Łodyżka stale rośnie na długość, a jej dolne części stopniowo zamierają, tworząc pokłady torfu. Liście torfowców zbudowane są z dwóch rodzajów komórek: wodonośnych, które są duże martwe, oraz żywych, zielonych przeprowadzających fotosyntezę. Dorosłe torfowce nie posiadają chwytników i tkanki przewodzącej. Torfowce mają olbrzymią zdolność wchłaniania i zatrzymywania wody. To właśnie dzięki obecności komórek wodonośnych torfowce zatrzymują wodę w swojej strukturze. Komórki te posiadają liczne pory, a wewnątrz pierścieniowate zgrubienia, dzięki którym woda zasysana jest do środka i przetrzymywana. Ponieważ torfowce występują najczęściej łanowo, ich zwarta, porowata struktura dodatkowo wchłania i zatrzymuje mnóstwo wody. Przystanek siódmy. Płazy. Dawne wyrobisko torfu pozostawiło po sobie sztucznie ukształtowany zbiornik wodny. W miarę upływającego czasu roślinność coraz silniej napiera na jego brzegi, powodując jego zarastanie i wypłycanie. Ten niewielki zbiornik kryje w swoich wodach makroskopowe glony, ramienice. Budowa ramienic jest bardzo prosta, ponieważ są glonami i jako takie nie posiadają wykształconych tkanek, nie tworzą łodyg i liści, a jedynie ich morfologiczne odpowiedniki, dlatego ich nazwy poprzedzone są przedrostkiem niby. Na niby łodydze, która stanowi główną oś rośliny, ułożone są w okółkach niby liście z niby listkami. Ramienice mają różne rozmiary, dorastają nawet do 1 metra wysokości. Większość gatunków jednak ma kilka cm i dlatego są trudne do zaobserwowania. W zbiorniku przy pętli Lipnickiego występuje jeden z pospolitszych w Polsce gatunków, ramienica krucha. Przebywając w tym miejscu wiosną i wczesnym latem, nie sposób nie usłyszeć donośnych żabich chórów. Jest to miejsce wymarzone dla różnych gatunków płazów. Rozmnażają się tu żaby zielone, śmieszka, wodna i jeziorkowa oraz brunatne, moczarowa i trawna. Spotkamy też tu traszkę zwyczajną. Tak duża różnorodność gatunkowa wynika ze specyfiki tego zbiornika. Dużo roślinności wodnej, z liśćmi unoszącymi się na powierzchni wody daje miejsce do odpoczynku, dobre stanowiska do polowania, a także cień i schronienie w razie niebezpieczeństwa. Zagrażać płazom mogą ryby, które się nimi odżywiają, a także ptaki, żmija, borsuk czy wydra. Przy odrobinie szczęścia i zachowaniu ciszy, można zaobserwować niektóre z tych zwierząt w trakcie żerowania. Wędrując pętlą Lipnickiego w okresie wiosenno-letnim, nie można nie zachwycać się urodą tego miejsca. Spokojna tafla wody, równomiernie pokryta grzebieniami białymi, o okazałych białoróżowych kwiatach i pływających okrągłych liściach. A przestrzeń wokół nas wypełniają odgłosy rechocących żab. I aż chce się powtórzyć za wieszczem, żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Żabieniec to chyba najtrefniejsze określenie dla tego miejsca. Warto je zobaczyć i usłyszeć.